Świat fast fashion. Rozdział pierwszy. O co tyle hałasu? Tu i teraz. Ubrania to nasze najbardziej osobiste rzeczy. Uniwersalne i unikatowe. Codzienne i odświętne, tanie i drogie. Modne i zaginione w czasie. Nowe lub zniszczone. Są wszędzie tam, gdzie my. Codzienni towarzysze na dobre i na złe. Żyjemy w ubraniach i łączą nas z nimi bardzo intymne relacje. Zakładamy je dzieciom kilka chwil po urodzeniu i grzebiemy w nich zmarłych. Są z nami w dzień i w nocy. Są granicą pomiędzy ciałem a resztą świata. Z wyboru, z przydziału, ze sklepu, z przypadku. Każde ubranie ma swoją historię. Najbardziej błahą lub pełną znaczeń. W idealnym świecie ubrania byłyby naszą drugą skórą. Wybranym pancerzem, który chroni to, co wymaga ochrony i eksponuje to, co chcemy pokazać. Gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na indywidualną ekspresję i niesie radość. Nasz strój może pomagać w komunikacji. Ubrania potrafią przekazywać historię. Swoim strojem opowiadamy siebie światu. Nawet osoby mające modę w głębokiej pogardzie i szczycące się tym, że wkładają na siebie cokolwiek, muszą co rano dokonać wyboru. Jak Mark Zuckerberg, który musiał kiedyś zdecydować, że to właśnie szary t-shirt, a nie na przykład koszula w kratę lub frak, będzie jego codziennym uniformem. Zakładam, że nie jesteś jak Mark. Ja też nie, choć mam swój ulubiony strój roboczy, ale o tym później. Oznacza to, że codziennie rano stajemy przed szafą i wybieramy ubrania. Decydujemy, jak chcemy wyglądać, czasem marząc o awatarze i jak chcemy się czuć. A na liście pożądanych emocji na pewno nie ma poczucia winy. Tymczasem moda należy dziś do głównych oskarżonych w procesie o niszczenie świata. Tym samym my, codzienne użytkowniczki jej owoców, coraz częściej czujemy, że kiedyś bekniemy za współudział. Lista przewinień mody jest długa i przygnębiająca, a dowody niepodważalne. Omawiam je dokładnie na stronach tej książki, ale nie po to, by raz na zawsze obrzydzić ci ubrania. Wręcz przeciwnie. Marzę, by przywrócić im wartość i uzdrowić relację, jaka nas z nimi łączy. Jestem przekonana, że odpowiedzialna moda może być źródłem radości i satysfakcji, a przeładowana kompulsywnymi zakupami szafa rodzi głównie frustrację. Po zmianie, do której cię zapraszam, w naszych garderobach mają szansę wisieć tylko ubrania, które wybieramy świadomie, kochamy i w których czujemy się dobrze, a nawet fantastycznie. Docenieni towarzysze codzienności zamiast toksycznych zamulaczy. Ubrania, które nosimy z dumą i bez poczucia winy, bo wiemy, że nie są efektem wyzysku ludzi i przyrody, nie zawierają toksycznej chemii i nie rozpadną się po drugim praniu. Może już czas, by rzeczy w naszej szafie odzwierciedlały nie tylko nasz styl, ale także wartości. Kiedy piszę te słowa tuż przy moim mało instagramowym biurku, zapełnianym kolejnymi kubkami po kawie, suszą się ubrania. Nie tworzą na suszarce idealnie spójnej biało-beżowej kompozycji ze szlachetnych jedwabi i naturalnych lnów, jakie widujemy w internecie z hashtagiem Capsule Wardrobe. Moja szafa nie jest wzorcowym przykładem garderoby kapsułowej. W zasadzie najbardziej kapsułowe jest w niej to, że ją po prostu lubię. Napisałam to. Lubię swoje ubrania i nie czepiam się swojej szafy. Jednak nie wszystkie moje rzeczy są z drugiej ręki lub od topowych, zrównoważonych marek, jak nakazuje dekalog slow fashion. Gdyby modowa policja tropiąca fast fashion przeszukała moją szafę, znalazłaby śladowe ilości ciuchów z sieciówek, w tym od największych i najbardziej krytykowanych marek. Mogłabym się zarzekać, że noszę, ale się nie zachwycam, parafrazując klasyka, palę, ale się nie zaciągam. To jednak nie byłaby prawda. Niektóre z sieciówkowych ubrań służą mi wiernie od lat, mimo że nabyłam je w mało przemyślany sposób. Wszystkimi kończynami podpisuję się jednak pod stwierdzeniem, że najbardziej odpowiedzialna moda to ta w naszej szafie. Dlatego jeśli od pierwszych stron korci cię, by wpaść do szafy i zrobić wielkie czystki, to proszę, poczekaj jeszcze chwilę. Zrobimy to razem, trochę później. Wyznaję te moje potknięcia i modowe grzechy już teraz, żebyśmy wszystkie mogły odetchnąć głęboko. Nie urodziłam się minimalistką, jak pewnie wiele z nas. Tak, kupowałam za dużo i z najdziwniejszych powodów lub co gorsza bez powodu. Tak, dałam się wkręcić w modową maszynkę, a nawet byłam jej trybikiem przez kilkanaście lat. I tak, wszystkie musimy sobie wybaczyć, że jesteśmy tylko ludźmi, jak pisała genialna Marion Woodman. Nie oznacza to jednak, że mamy powtarzać w kółko wszystkie idiotyczne błędy i dawać się robić w balona. Ważne, by zająć się tą kwestią bez poczucia winy i wstydu. Krok po kroku, holistycznie. i po swojemu. Możesz zatem być pewna, że jeszcze wiele razy przyznam się tu do swoich modowych występków przeciwko ekologii, estetyce i zdrowemu rozsądkowi. To dla mnie ważne, żebyś wiedziała, że nie piszę tej książki z ambony i nie zamierzam głosić modowych kazań pełnych dogmatów. Nie rozsiadłam się też na mecie wyścigu slow fashion z poczuciem, że już wszystko ogarniam. Zresztą, jak tu się ścigać i z kim, jeśli z grubsza chodzi właśnie o to, by zwolnić. Wrócić do siebie, zatrzymać się, choć na chwilę. Poza tym nieogarnianie wydaje się istotą człowieczeństwa. Tak to sobie tłumaczę, zwłaszcza w poniedziałkowe poranki. Plan jest więc taki, żeby podzielić się z tobą, droga czytelniczko, moimi potyczkami z modą, z ciałem, z szafą i narysować tu odręczną, może nieco koślawą mapę z drogami do zdrowszej relacji z ubraniami, planetą i samą sobą. Oznaczę manowce, zwodzone mosty, płatne autostrady i kręte trasy widokowe. Pokażę, co działa u mnie, co u innych i poszukamy sposobów, które sprawdzą się u ciebie. Szybko, dużo, tanio. Kilka ostatnich dekad wywróciło nasze postrzeganie ubrań do góry nogami. Jak zauważa Lucy Siegel, autorka książki To Die For, mamy obecnie więcej ubrań niż w jakimkolwiek innym okresie w historii. Jednocześnie nigdy nie byłyśmy tak nienasycone odzieżowo i niepewne swych wyborów jak teraz. Głównie dlatego, że stałyśmy się pasywnymi konsumentkami. Branża mody odkryła, że najwięcej zarabia się na jednorazowych ubraniach. Powinny być tak tanie i tak dostępne, żebyśmy nie zastanawiały się ani chwili. Jeśli t-shirt kosztuje tyle, co zapychacze z fast foodu, nie będziemy tracić czasu na przyglądanie się wewnętrznym szwom, składowi materiału czy jakości nadruku. Może zdenerwują nas trochę odkryte po pierwszym praniu skręcone szwy i wyblakły kolor, ale już dawno wyrzuciłyśmy paragon i nie będziemy sobie zawracać głowy składaniem reklamacji. W końcu to tylko kilkanaście złotych. Żaden koszt. Na metce nie znajdziemy informacji o ukrytych kosztach szybkiej mody. Nie dowiemy się o tym, kto, gdzie i w jakich warunkach uszył nasz t-shirt. Nie będzie się nam raczej śniła 12-letnia dziewczynka z Bangladeszu, która pracuje w bieda szwalni, angielskie sweatshop. Kilkanaście godzin dziennie, produkując tanie, liche podkoszulki. Ani słowa o wyjałowionej glebie, emisji CO2, pestycydach, toksycznej chemii. Może gdzieś kiedyś wyświetlił się nam post o tysiącach litrów wody potrzebnych do wyprodukowania bawełnianego t-shirtu, ale w chwili zakupu jakoś nie połączyłyśmy kropek. To był moment, to była okazja. Zrobiło się nieco głupio i trochę nieprzyjemnie, ale wiesz co, to nie tylko nasza wina. Branża mody pracuje dzień i noc, żebyśmy mogły spać spokojnie i nie zawracać sobie głowy wyrzutami sumienia. Jeśli już mamy się czuć źle, to nie z powodu tego, co kupiłyśmy. Wręcz przeciwnie, mamy być niezadowolone dlatego, że czegoś jeszcze nie mamy. Czuć wieczny niedosyt. To on napędza szybką modę. Idealna klientka fast fashion to ta, która jest niepewna siebie i często zdołowana. Swoją szafą, swoim życiem i ciałem. Mamy wierzyć, że jesteśmy niewystarczające, że czegoś nam brakuje, że od spełnienia marzeń dzieli nas tylko zakup kolejnego ciucha, a najlepiej kilku, z najnowszej kolekcji, która w ostatni piątek pojawiła się w sklepie ulubionej sieciówki. Te nowe rzeczy będą maskowały naszą niepewność, będą przykrywały kompleksy, będą poprawiały humor, przynajmniej na chwilę. W końcu przez całe lata czytałyśmy o ciele niegotowym na wiosnę, o udach nieprzygotowanych na szorty i o brzuchu, który trzeba wyrzeźbić, żeby zasłużyć na lato w bikini. Im więcej mamy do siebie pretensji, tym chętniej szukamy pocieszenia w zakupach. Najlepiej szybkich, tanich i impulsywnych. Spontaniczność jest przecież sexy. Branży nie chodzi o to, żebyśmy przyniosły do domu rzeczy, które pokochamy i będziemy nosić przez kilka sezonów. Chodzi o tę krótką ulgę przy kasie, o tę obietnicę nowego życia w nowych ubraniach. Nowa kiecka, nowa ja. Tyle tylko, że już jutro do naszej skrzynki wpadną kolejne newslettery informujące o tym, co i dlaczego koniecznie musimy mieć w swojej szafie. Marketingowcy dołożą wszelkich starań, żebyśmy znowu poczuły, że czegoś nam jednak brakuje, ale na szczęście stać nas na to i jesteśmy tego warte, więc naprawdę nie ma się co wahać. W razie kłopotów można kupić wszystko na raty, a w skrzynce czekają oferty mikropożyczek. Zrób krótką przerwę i wypisz się ze wszystkich newsletterów, które trafiają do twojej skrzynki mailowej. Nawet jeśli uważasz się za łowczynię okazji, przejmij stery i poluj wtedy, kiedy to ty potrzebujesz ubrań, a nie wtedy, gdy marki wyciągają ręce po twoją kasę i kradną czas na odruchowe scrollowanie stron z wyjątkowymi okazjami, które wrócą ponownie za tydzień. Lub pół. prawdziwa kobieta. O ile zdołałam ustalić, być kobietą oznacza wiecznie coś robić źle, a przynajmniej tak jest w patriarchacie. Mam wrażenie, że tym zdaniem Rebeka Solnit dotyka sedna wielu naszych wewnętrznych cierpień, rozterek i zranień. Jeśli moda jest lustrem, w którym odbija się współczesny świat, to widzimy, jak krzywe jest to zwierciadło. Jesteśmy w nim za grube lub za mało umięśnione, za stare lub za dziecinne, zbyt wyzywające albo za mało zmysłowe. Nasze włosy, oczy, usta, ramiona, piersi, brzuch, pupa, uda, kolana, łydki, a nawet dłonie i stopy mogłyby wyglądać lepiej, a nawet powinny. Żyjemy w kulturze mitu urody i kultu ciała. Nasiąkamy nim od dziecka. Jako dziewczynki jesteśmy chwalone głównie za to, jak ładnie wyglądamy, komplementowane za urodę, wdzięk i oczywiście grzeczność. Nienaganne maniery, niesprawianie kłopotów, mityczna czystość, śnieżnobiała sukienka i rajstopki bez najmniejszej skazy. Oto wytyczne dla małych księżniczek. Szybko uczymy się, że perfekcja ma wysoką cenę i cierpko gorzki smak. Trzeba uważać, stale mieć się na baczności, nie biegać za szybko, żeby się nie przewrócić lub nie spocić, nie wspinać się na drzewo, żeby niczego nie zniszczyć lub nie pobrudzić, nie wiercić się, nie przepychać, nie wychodzić przed szereg, nie popełniać błędów i nie pyskować, ustąpić miejsca i pokornie służyć pomocą. Uroda i schludność to oręża, nasza najcenniejsza broń, którą tak łatwo jest wytrącić nam z ręki. Wiem, że już to czytałaś, ja też, wiele razy. Czy to jednak pomogło nam odczepić się od siebie i żyć szczęśliwie, bez ciężkiej łapy patriarchatu na karku? Zróbmy mały test. Dokończ spontanicznie zdania. Im szybciej, tym lepiej. Elegancka kobieta. Dobrze ubrana kobieta. Piękna kobieta. Stylowa kobieta. Kogo zobaczyłaś oczami wyobraźni? Jakieś konkretne, znane ci osoby? Koleżankę, siostrę, mamę, czy raczej gwiazdę ekranu, słynną dziennikarkę albo influencerkę z Instagrama? Jak wygląda ta elegancka, stylowa i dobrze ubrana kobieta? Czy zawsze jest piękna? Jeśli tak, co jest gwarantem jej piękna i stylu? Konkretne ubranie, czy także konkretny rozmiar i kształt ciała, nieskazitelna cera i burza długich włosów? Pozwól, że podrążę dalej. Jak dokończysz zdania? Szczęśliwa kobieta, wolna kobieta, spełniona kobieta, dzika kobieta, mądra kobieta. Czy to ta sama osoba? Czy teraz wygląd jest mniej ważny, a ubrania mniej stylowe? Czy wolna, mądra kobieta może mieć długie siwe włosy i zamaszystą spódnicę, która była modna bardzo dawno temu i trudno przewidzieć, kiedy będzie znowu? Czy w życiu tej kobiety ważniejsze jest to, co robi i jak żyje, od tego, jak wygląda? Dla mnie tak. I było to smutne odkrycie, od którego zaczęłam uważniej przyglądać się komunikatom, jakie wysyła do mnie świat. Nie tylko reklamy, ale cała kultura, zarówno tak zwana wysoka, jak i niska, oraz ludzie wokół mnie, znajomi, współpracownicy, bliscy. Jak chcą mnie widzieć, czego wymagają, za co dostaję punkty, odznaki i głaski, a za co karnego jeżyka. I co najważniejsze, czy sama też to sobie robię i czy nadal mam ochotę spełniać te oczekiwania? Czy bycie kobietą to ciągłe szukanie aprobaty? Uznajmy zatem, że jeśli czujemy się kobietami, to nimi jesteśmy. To wystarczy. Jesteśmy najprawdziwsze już teraz. Kultura nieosobista. Dość szybko okazuje się, że świat oczekuje od nas bardzo wielu rzeczy. Na dzień dobry dostajemy długą listę powinności i przymiotów, które definiują kobietę. Problem w tym, że często wzajemnie się wykluczają. Zadowolenie jednych oznacza więc rozczarowanie innych, jak w piosence Kasi Nosowskiej. Za mądra dla głupich, a dla mądrych zbyt głupia, zbyt ładna dla brzydkich, a dla ładnych za brzydka, za gruba dla chudych, a dla grubych za chuda. Kłopot w tym, że większość z nas potrzebuje sporo czasu, by móc szczerze zaśpiewać też refren. Spróbuj się domyślić, gdzie to mam. No gdzie? No gdzie? Dokładnie tam. Właśnie tam. Jeśli jesteś szczęściarą, która ma fantazję świata na swój temat właśnie tam, to gratuluję i pękam z dumy, że jesteś tu ze mną. Poznałam w swoim życiu tylko kilka kobiet, które dotarły do tego miejsca i żyją totalnie po swojemu. Jedna z nich, moja przyszywana ciotka Lu, dla świata Ludmiła Kowalska, zasługuje na całą książkę, a nie na skromny akapit. Zostawiła mi w spadku mantrę. Zawsze pytaj siebie, a gdzie ja w tym wszystkim. Była malarką, artystką z krwi i kości, nauczycielką, wolnomyślicielką, samodzielną matką i feministką. Gdy ją poznałam dekady temu na zajęciach plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, miała prawie 60 lat, a wydawała mi się najbardziej żywą, młodą i wypełnioną światłem osobą, jaką kiedykolwiek spotkałam. Uczyła młodzież gruntować płótna, zbijać blejtramy, mieszać farby i malować światłem. Ale najcenniejsze były jej lekcje życia po swojemu, odkrywania swoich pragnień zamiast zadowalania całego świata. Była też, a jakże, elegancka, dobrze ubrana, piękna, stylowa, wolna, spełniona i dzika. I była w tym najprawdziwsza i najbardziej naturalna. Dama z papierosem i sztalugą, przeklinająca tylko w obcych językach. Już wtedy postanowiłam, że gdy dorosnę, będę jak Lou. Cały czas próbuję. Merde. Sęk w tym, że musi być nas więcej. Znacznie, znacznie więcej. Świat potrzebuje dziś kobiet takich jak Lou. Tylko dlaczego jest to do cholery aż tak trudne? Mądre kobiety mówią, że na przeszkodzie stoi stary porządek. Ten mógłby runąć, gdybyśmy masowo odzyskały wolność i wyplątały się z gęstej pajęczyny oczekiwań. Mogłybyśmy też, całkiem przy okazji, przestać kupować te tony niepotrzebnych ubrań, torebek i kosmetyków. Bo w tym szalonym świecie chodzi przecież o kasę. Kultura konsumpcyjna obiecuje nam, że możemy wykupić sobie wyjście z cierpienia. Że powodem, dla którego jesteśmy smutni i źli, nie jest to, że człowieczeństwo boli. To dlatego, że nie mamy tych nowych blatów, takich ut jak ona, tamtych dżinsów. To sprytny sposób na prowadzenie gospodarki, ale żaden na prowadzenie życia. Konsumpcja sprawia, że jesteśmy rozkojarzeni, zabiegani i odrętwiali. Yuval Noah Harari w genialnej książce Sapiens – Od zwierząt do bogów świetnie opisuje genezę i rozkwit panującej dzisiaj kapitalistycznej religii wzrostu i jej najważniejsze przykazanie – zyski z produkcji należy reinwestować w zwiększanie produkcji. Widzimy to w rozwoju globalnych korporacji i nie tylko. Schemat jest taki – produkuj więcej, by więcej zarabiać, a zarobioną kasę inwestuj w zwiększanie produkcji, by zarabiać jeszcze więcej – nigdy nie przestawaj rosnąć. Oznacza to, że daliśmy się przekonać, że wzrost gospodarczy jest dobrem najwyższym, a sprawiedliwość, wolność i szczęście całych narodów i jednostek zależą właśnie od niego. Jest tylko jeden kłopot. Nieustający wzrost gospodarczy stoi w sprzeczności z logiką i ze wszystkim, co wiemy o wszechświecie. Każdy dmuchany bez końca balonik kiedyś pęknie, ale my wciąż udajemy, że nie dotyczy to zasad gospodarki. Chcemy wzrastać i bogacić się w nieskończoność. Tych, którzy kwestionują kapitalizm jako jedyny sposób na dobrostan ludzi i całej planety, oskarża się o wiarę w komunizm i poleca się im przeprowadzkę do Korei Północnej. Jednocześnie zapominając, że handel niewolnikami w epoce nowożytnej, tak jak współczesny wyzysk pracowników i katastrofę klimatyczną, zawdzięczamy właśnie siłom wielbionego przez kapitalistów wolnego rynku. Wygląda na to, że Harari ma rację i kapitalizm to najlepiej funkcjonująca współczesna religia. Przydaje mi się taka szersza perspektywa, gdy świat bombarduje mnie reklamami produktów, które obiecują mi szczęście, na zmianę z reklamami kredytów i pożyczek, za które mogę je wszystkie kupić. Już, teraz, natychmiast. Zdaje się, że najważniejsze pytanie Hamleta w XXI wieku nie brzmiałoby wcale być albo nie być, ale raczej za gotówkę czy na kredyt. Kup, użyj, wyrzuć. Powtarzaj w nieskończoność. Konsument to dziś synonim słowa człowiek. Każdego dnia miliardy ludzi na Ziemi kupują ubrania. W krajach tak zwanej bogatej północy zakupy bywają ulubioną rozrywką. Kupujemy z nudów, w ramach nagrody lub na pocieszenie. W smutku, złości, w radości, na zapas, na wszelki wypadek, w ramach relaksu, przymusu lub dla zabicia czasu. Każdy powód jest dobry. I wystarczający, a niska cena i kultura zakupów pozwalają się szybko rozgrzeszyć. Dana Thomas w książce Fashionopolis – The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes przytacza szokujące statystyki. Kupujemy 5 razy więcej ubrań niż w latach 80. W 2018 roku było to średnio 67 sztuk na jednego mieszkańca. Globalnie oznacza to 80 miliardów ubrań kupowanych rocznie. I jeszcze 20 miliardów, których nie udaje się sprzedać. Nadwyżki najłatwiej spalić. I to po cichu, żeby nie musieć się z tego tłumaczyć, jak zrobiła to luksusowa marka Barbery. W 2018 roku zniszczyła ona w ten sposób niesprzedane ubrania, akcesoria i perfumy warte 28 milionów 600 tysięcy funtów, aby obronić markę przed obniżkami cen. W ciągu 5 wcześniejszych lat puściła z dymem luksusowe dobra o wartości przekraczającej 90 milionów funtów. Ognisko na miarę naszych czasów. Eksperci przewidują, że jeśli nie zmienimy zakupowych nawyków przy rosnącej liczbie ludności, w 2030 roku będziemy kupować jeszcze więcej. Aż 63% więcej. 102 miliony ton ciuchów zamiast obecnych 62 milionów. Jeśli przeliczyć te tony ubrań na t-shirty, daje to 500 miliardów sztuk. Ten szalony wzrost ma odzwierciedlenie w zarobkach branży odzieżowej. W ciągu ostatnich 30 lat wartość handlu modą wzrosła z 500 miliardów dolarów do 2,4 biliona dolarów rocznie. Zawdzięczamy to naszej obsesji zakupów oraz nowemu modelowi produkcji, który znamy pod hasłem fast fashion. Wielce lukratywnemu modelowi, przynajmniej dla niektórych. W 2018 roku na liście 55 najbogatszych ludzi świata było 8 właścicieli modowych marek. Przeniesienie produkcji do krajów o najtańszej sile roboczej było prawdziwą rewolucją i pozwoliło drastycznie obniżyć koszty wytworzenia ubrań, a tym samym ich ceny. I nagle okazało się, że potrzebujemy wielokrotnie więcej ciuchów niż wszystkie poprzednie pokolenia Homo sapiens, mimo że nadal przypada nam tylko jedno ciało na osobę. Kupujemy o wiele, wiele więcej, bo liczy się ilość, nie jakość. Cena zaś czyni cuda, niezależnie od tego, ile zarabiamy.